Wasiane historie.
Dzień dobry Państwu. W sobotni poranek witam Państwa Bogna Bender-Motyka, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Dzisiaj w Zasianych Historiach gościmy pana Kamila Kotarskiego, mistrza kucharskiego, trenera i eksperta kulinarnego. Pan Kamil we współpracy z województwem lubelskim stworzył książkę Kuchnia Lubelska i jest to książka, która otrzymała Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za najlepszą publikację o lokalnych i regionalnych kulinariach w 2018 roku. Ale kuchnią pan Kamil pasjonował się już dawniej i już w 2011 roku wygrał konkurs Smaki Lubelszczyzny, przygotowując potrawę w oparciu o najstarszą polską książkę kucharską Compendium Ferculorum z 1682 roku autorstwa Stanisława Czernieckiego. Dla tych z Państwa, którzy mają w tej chwili więcej czasu niż zwykle, proponuję poczytanie tej książki, bo jest dostępna w internecie. Ale już Stanisław Czarniecki mówił, że kucharz to jest nauczyciel. Dzień dobry, panie Kamilu. Pan również zajmuje się uczeniem o tym, czym jest kuchnia i czym jest sztuka kulinarna.
Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry państwu. Kucharz nauczycielem? Myślę, że tak. Przekazywanie wiedzy, tradycji, wiedzy o produkcie, wiedzy o technikach przyrządzania potraw. Tak, myślę, że powinien w dzisiejszych czasach pełnić taką funkcję, misję lub też nawet wpisać sobie w kanon swojego zawodu taką ideę, żeby przekazywać dalej wiedzę na temat tego, jak kiedyś jadano i jak można jadać teraz, wykorzystując właśnie historię i to dziedzictwo, z którymi mamy do czynienia chociażby właśnie w Compendium Ferculorum, ale nie tylko, też w dziedzictwie kulinarnym naszego regionu.
A to dziedzictwo kulturalne jest niezmiernie bogate i także ze względu na to, że Lubelszczyzna jest tak naprawdę wyjątkowym obszarem na terenie Polski, gdzie mieszają się przeróżnego rodzaju tradycje, od tradycji podlaskich poprzez roztoczańskie, bliskie już podkarpackim, czy nadwiślańskie, bliższe też już tamtej części za Wisłą. Bogactwo, urozmaicenie terenu i różnego rodzaju historie lokalne wpływają na to, jak bogata jest tradycja kulinarna i jakiego rodzaju produkty u siebie spożywamy. Nawet dzisiaj, kiedy jesteśmy na etapie pandemii i dużo czasu spędzamy w domu, stworzyliśmy zapewne duże zapasy. Zastanawiamy się, dlaczego łatwiej nam zrobić gołąbki albo inną potrawę, to gdzieś mamy zakodowane z tyłu głowy, prawda?
Tak, kuchnia to też jest biologia, przyroda, kultura i na pewno też intuicyjnie, zresztą to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Mamy teraz okres przednówkowy, który tak naprawdę daje pole do popisu, jeżeli chodzi o wykorzystywanie wszystkich, można powiedzieć najpierw nieprzetworzonych produktów w postaci kasz, soczewicy na przykład. Też, jak widzę w mediach społecznościowych, dużo wypiekamy w domu, więc wracamy do takiej tradycji pieczenia i gdzie unosi się zapach ciasta drożdżowego lub tego chleba na domowym zakwasie i to też scala rodziny i scala relacje, moim zdaniem. Natomiast te gołąbki, no to jeżeli idziemy już, możemy wejść w taki nurt regionalnej kuchni tego dziedzictwa, no to moim zdaniem najlepsze byłyby zrobione w liściach kiszonej kapusty, czyli w tak zwanych łupciach, które robi się właśnie na terenie Roztocza, w okolicach też ziemi biłgorajskiej i zamojskiej, czyli ukwaszone wcześniej liście kapusty, całe główki kapusty ukwaszone, potem się te liście pojedynczo oddziela i robi się farsz bardzo prosty z grzybów, które nam jeszcze zostały po zimie, z kaszy gryczanej lub jęczmiennej nawet. Można dodać trochę ugotowanych wcześniej zgniecionych ziemniaków, żeby nam z tego powstała taka twarda, trwała masa. Zawijamy to w te liście, jeszcze chwilę zagotowujemy to wszystko, potem zapiekamy. Najlepsze jest polane wyciśniętym olejem lnianym.
Zasiane historie.
spędzając dużo czasu w domu z dziećmi, możemy się pobawić w tych nauczycieli i uczniów także. Wydaje mi się, że to w ogóle taki czas, kiedy rodziny więcej czasu spędzają na celebrowanie posiłków, nie tylko na ich przygotowywanie. I może warto też wspomnieć o tym, jak to niegdyś bywało, bo przecież tym miejscem, gdzie spędzano wspólnie czas, była właśnie kuchnia i to obserwowanie przez dzieci tego, co mama robi, uczestniczenie od początku do końca w tworzeniu tej potrawy było nie tylko przygodą, ale także no właśnie tym przekazywaniem tych oczywistych wówczas treści kolejnym pokoleniom. Czy spotykając się w pana karierze zawodowej, często podkreślana jest ta rola matek i babci. Nauczyłem się tego od babci. Pamiętam te zapachy, bo tak pachniała kuchnia, gdy jeździłam na wakacje do swojej babci, do dziadka na wieś. Ile jest właśnie tego sentymentu w kuchni?
Zacznę od siebie, a potem od osób, z którymi przeżywam cały czas niekończącą się przygodę kulinarną po naszym regionie. Mam takie przekonanie, że moje własne doświadczenia rodzinne i osobiste przybliżają mnie do tych ludzi, którzy jeszcze w naszym regionie kultywują i odtwarzają, dbają o tradycje i o przekazują. Nie wiem, od której babci albo od której cioci miałbym zacząć, żeby powiedzieć, ale tak, ten sentyment, te wspomnienia, te smaki dzieciństwa są jakby takim motorem napędowym i magnesem, który odtwarza z automatu, bo jeżeli zbliżają się święta Wielkanocy lub święta Bożego Narodzenia, no to już ja z automatu sobie przypominam, co było przygotowywane w zależności od tego, czy to była moja rodzina lubelska, z której pochodzi mój ojciec, czy to była rodzina podkarpacka, z której pochodzi moja mama. To były dwa różne światy, ale w każdej z nich mam różne doświadczenia. Moim takim największym doświadczeniem kulinarnym było to, jak moja babcia podkarpacka piekła gęś. Robiła to w sposób dla mnie wtedy niezrozumiały, bo ona ją piekła prawie 4 godziny w kuchni, takiej opalanej drewnem. Polewała ją cały czas jakimś powstającym sosem, który dla mnie był wtedy kosmosem, nie wiedziałam skąd to się bierze. Gęś zawsze była obłożona warzywami, ziemniakami pokrojonymi w grube części i babcia zawsze wiedziała, kiedy tą gęś ma wyjąć. Drugim moim takim bardzo też ważnym doświadczeniem było to, jak stryjenka mojej mamy wypiekała chleb żytni, wstawała o 3 nad ranem i te ciasto mięsiła w takiej drewnianej dzieży. To trwało 4 do 5 godzin, przy czym nieraz tam przeklnęła, bo już ją bolały ręce. Ale w moim domu rodzinnym w Lublinie babcia, która miała korzenie lubelskie, doskonale znała kuchnię żydowską, bo się wychowywała na dzielnicy szerokiej, której już nie ma teraz. To lemieszka lub inne potrawy bardzo proste i takie postne były bardzo popularne. Natomiast też bardzo ważnym moim doświadczeniem było doświadczenie z moją mamą, która zawsze nie mogła się mnie pozbyć, gdy tylko zaczynała robić pierogi w kuchni. I ja tam zawsze musiałem umoczyć swoje palce w mące i trochę jej poprzeszkadzać. No i tak jakby rozwijała się ta pasja we mnie i potrzeba przeżywania tej kuchni nie tylko emocjonalnie, ale też sensorycznie. Czyli doświadczając tych różnych smaków, potraw, dań, tradycji, przyglądaniu się temu, dlaczego na przykład w Lublinie na święta przygotowuje się biały barszcz, a na Podkarpaciu już się przygotowuje żur z ukwaszonej mąki żytniej lub nawet barszcz czerwony ze święconką. Na święta Bożego Narodzenia u mojej rodziny w Lublinie nie przygotowano jakiejś specjalnej zupy, ale już na przykład moja babcia na Podkarpaciu z domu rodzinnego mojej mamy zawsze przygotowywała rosół na prędze wołowej, podawała go z gotowanymi ziemniakami i dużo ziołowego pieprzu. I to były takie dla mnie pierwsze namacalne doświadczenia pokazujące też różnice, które dla mnie wtedy były czymś bardzo zaskakującym i niezrozumiałym.
Zasiane historie.
Będąc na przymusowej izolacji, możemy się wspólnie pobawić w kuchni. Wspomniał pan o pierogach. To też jest taka potrawa, w której można pobawić się i zorganizować czas dla całej rodziny. Pierogi od wieków na naszych stołach są, ponieważ w tym cieście pierogowym można zamknąć niemalże wszystko. I w warsztatach, które pan wspólnie z kołami gospodyń wiejskich przygotowuje, także te pierogi często królują.
Tak, pierogi mają taką niekończącą się aktualność. One się nigdy jakby nie skończą według mnie. Zawsze będą taką potrawą, którą będzie się przygotowywało. I tak, i panie w naszym regionie mają bardzo zręczne palce do lepienia. Wystarczy rzucić temat pierogów i przecież w chwilę powstaje ciasto, za chwilę powstaje farsz, a już za chwilę są te pierogi gotowane. Więc mają to po prostu w duszy i trzeba sobie powiedzieć jasno, że Lubelszczyzna też pierogami stoi. Te nasze pierogi lubelskie robione z kaszy gryczanej, z domowym twarogiem i podsuszaną miętą, no to jest taka potrawa, która tak naprawdę jest wyrabiana tylko u nas. Mało kto z turystów, którzy przyjeżdżają do Lublina miało, czy na Lubelszczyznę miało wcześniej do czynienia z tymi pierogami. Ale jeżeli mówimy o pierogach takich robionych w domu, mamy to ciasto pierogowe i tego różnego rodzaju farsze, to musimy się też cofnąć trochę do tyłu, bo pierogi pierogami, ale mamy też jeszcze pirogi, czyli te całe zapiekane w piecach, w formach, mają czasami ciasto półkruchodrożdżowe jako taką zwaną skórkę, gryczak janowski, pirog jaglany z ziemi kraśnickiej. To jest najlepszy dowód na to, że dzięki tej tradycji, która jest kultywowana, wykorzystujemy te najprostsze, nieprzetworzone produkty. Przyrządzone w taki sposób też są dla nas bardzo zdrowe, bo wiadomo, nie trzeba nikogo przekonywać co do tego, że kasze są bardzo cennym źródłem witamin i składników mineralnych i je po prostu należy jeść cały rok, a szczególnie nawet teraz w tym okresie przednówkowym, gdzie tak naprawdę nie rzucajmy się na te pierwsze nowaliki, które są nafaszerowane pestycydami. Poczekajmy trochę na ten rozbujony już maj, piękny czerwiec, gdzie będzie duży wybór i one urosną w naturalny sposób. Starajmy się sięgać właśnie do tych naszych zdrowych, lokalnych produktów. Wykorzystujmy, jeżeli mamy jakieś zapasy lub jeżeli mamy możliwość zaopatrzenia się właśnie w te warzywa korzeniowe, no to kiśmy. Warto jest kisić i trzeba wzbogacać naszą dietę o kiszonki, ponieważ są cennym źródłem wszystkich potrzebnych mikroelementów i witamin. I one wpływają też bardzo korzystnie na naszą odporność. I w tym momencie do maja śmiało możemy te kiszonki jeść i na różne sposoby je wykorzystywać. W ogóle kiszonkowy trend teraz od tradycji do współczesności jest, ponieważ każdy szanujący się szef kuchni w restauracjach sam kisi i kwasi. Wypiekają chleby, które też powstają na zakwaszonej mące, tak? Czyli na zakwasie pszennym albo żytnim, albo pszenno-żytnim, ale też kiszą i kwaszą i fermentują to wszystko, co jest możliwe do zaoferowania i smaczne i zdrowe, bo tak jak zmieniała się kuchnia, tak ona cały czas się zmienia. W tym naszym świecie współczesnym przychodzą mody i one odchodzą, trendy tak samo, ale pewien kanon tradycyjnej żywności lokalnej, regionalnej jest cały czas aktualny i będzie poszukiwany przez długi czas, moim zdaniem.
Mówimy, że czas czy świat po pandemii będzie wyglądał inaczej. Tego jeszcze nie wiemy, możemy tylko przypuszczać. I możemy również przypuszczać, że coraz chętniej będziemy wracać, mimo że ta moda już powstała lat temu parę u nas, do właśnie dawnych, tradycyjnych potraw, prostych, i do takich potraw, które możemy przygotować sami we własnym domu i z produktów, które powstały blisko nas. Myślę, że internet w tej chwili szaleje i poszukujemy, co się nadaje do jedzenia, co już możemy zjeść, co wykopać możemy w ogródku. To będzie i pokrzywa, i mniszek lekarski, i sporo innych roślin, które właśnie na tym przednówku, o którym pan mówi, mogą też wzbogacić nie tylko naszą kuchnię, jeśli chodzi o urozmaicenie, ale nasz organizm, który wyjątkowo, jak nigdy dotąd, potrzebuje siły, zdrowia i odporności.
Współczesny internet, można powiedzieć, że ma ten plus naszego świata współczesnego, że dostarcza nam wszelkich niezbędnych informacji. Faktycznie, jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli mamy jakąś działkę albo teren, na którym mieszkamy, czy mamy ogród, No to warto sobie skatalogować, dowiedzieć się więcej o tych roślinach, które w naszym klimacie rosną, no bo mamy to też wpisane w naszą narodową tradycję taką kulinarną, ponieważ no Polacy byli mistrzami, zielarzami, byliśmy kopalnią wiedzy, wykorzystania kulinarnego, ale też leczniczego, tych właśnie naturalnych, jadalnych, dziko rosnących roślin i wykorzystywania też do tworzenia nalewek. Nalewki, oprócz tego, że mają walor smakowy, relaksacyjny, to mają też duży walor, można powiedzieć, prozdrowotny. I to jest też taka tradycja dworska, która przetrwała do dzisiaj, no ale ona wynika z wiedzy ludowej, tak? Z tego, że korzystaliśmy właśnie zawsze z tych zasobów lokalnych, z tego dziedzictwa, o które dbaliśmy i które rozwijaliśmy, i to zostało w nas. I to też jest wpisane w nasz regionalny rytm, bo Lubelszczyzna nalewkami stoi też. I to wszystko się ze sobą przenika. Jedzenie, kuchnia, te wszystkie produkty lokalne i to, o czym mówimy, czyli te wszystkie zielone, potrzebne nam rośliny, dziko rosnące, jest wynikiem tego, że jednak ta tradycja idzie z nami z pokolenia na pokolenie. I myślę, że tak, warto na pewno śledzić aktualne trendy, ale jeszcze bardziej warto przekazywać tą tradycję, bo ona scala relacje, buduje relacje i też powoduje to, że ludzie właśnie w okresie nawet tej pandemii zaczynają wracać do najbardziej pierwotnych, potrzebnych, tradycyjnych rozwiązań, bo one dają nam poczucie bezpieczeństwa, poczucie swobody, poczucie samodecydowania też o sobie. Ponieważ mamy prawo wyboru, możemy sobie wybrać. Jeżeli tylko zaczerpniemy trochę wiedzy niezbędnej, to możemy sami zdecydować, co w tym czasie tej pandemii będziemy mogli sobie przyrządzić w domu, bo Pan Bóg po to nam dał rozum, żebyśmy mogli okiełznać ogień, dzięki któremu możemy gotować w domu.
Zasiane historie.
Przypominam słuchaczom, którzy dopiero do nas dołączyli, że naszym gościem jest pan Kamil Kotarski, mistrz kucharski, autor wielu publikacji, który ma za sobą też bogatą kwerendę, jeśli chodzi o zasoby kulinarne, tradycyjne Lubelszczyzny. Panie Kamilu, co pana najbardziej zadziwiło, co dla pana było największym zaskoczeniem, gdy podróżował pan po województwie i spotykał się często z najstarszymi mieszkankami danych obszarów, które panu swoje sekrety zdradzały?
Na terenie gminy Księżpol, powiat biłgorajski, prowadziłem warsztaty kuchni regionalnej właśnie z paniami, z mieszkańcami tej gminy, i pani przyniosła suszony ser. To jest taka rzecz, która trafiła do mnie i została ze mną na długo w pamięci, ponieważ od małego jestem fanem twarogu. Moja babcia zawsze robiła twaróg, miała krowę, robiła bardzo dobrej jakości ser. Moja mama była szczęśliwa, że ja jestem fanem tego twarożku, ponieważ wiadomo było, że twaróg jest bardzo zdrowy, tak? Bogactwo witamin, wapnia. I przyniosła ten suszony ser w takim glinianym naczyniu ta pani i zaczęła opowiadać o nim tą całą historię i tradycję. Najpierw bardzo nieśmiało, ale potem jak zobaczyła, że mi się kręci łza wokół na wspomnienie smaków dzieciństwa, to coraz bardziej śmiało otworzyła się i się ucieszyła, że ktoś się zainteresował tym syrem, jak to ona powiedziała. Cała historia polega na tym, że aby jak najwięcej tych zapasów przetworzonych przechować, no to wykorzystywano najprostsze takie metody utrwalania żywności, czyli solenie i suszenie. To były takie metody, można powiedzieć, pierwotne, które zostały przekazane z pokolenia na pokolenie od dawien dawna, bo już można powiedzieć, że ludy pierwotne też musiały gromadzić zapasy na ten okres zimy i tego przednówka. Więc ten uformowany klinek sera w tetrze lub lnie, który w tej tkaninie takiej najbardziej naturalnej i tradycyjnej, delikatnie obsypywała grubą kamienną solą, chowała to do glinianego naczynia, przykrywała to kamieniem i trzymała w ziemiankowej, prawdziwej piwnicy, takiej, w której była odpowiednia temperatura i wilgotność. I ten syr, jak ona opowiadała, starała się przygotowywać na ten moment nadejścia Wielkanocy, ponieważ kroiła ten syr, który pod nożem skrzypiał, do koszyczka wielkanocnego, a potem ten ser był rozdrabniany i dodawany do właśnie tego uświęconego żuru lub białego barszczu, tak żeby rodzina mogła tą święconką po prostu się podzielić i pożywić przy świątecznym stole. Więc historia zatacza koło, ale jest też taką dla nas nauczycielką, pokazującą to, jak my też dzięki tej tradycji i historiom przekazywanym rozwijamy też swoje umiejętności w przetwarzaniu tego, w przechowywaniu tego, co sami jesteśmy w stanie wyprodukować we własnym zakresie, we własnym gospodarstwie, a potem jak to służy na użytek naszych najbliższych. I jest swojego rodzaju fenomenem, ponieważ jak się okazuje, te najprostsze rzeczy przetwarzane właśnie w taki pierwotny i tradycyjny sposób robią największą furorę i fenomen, bo jest też przykład z kuchni tej dawnej polskiej, nie powiem, że ze staropolskiej, bo takiej wiedzy aż nie mam, ale z dawnej kuchni polskiej był kiedyś robiony taki właśnie suszony ser razem z kartoflami. Ucierało się ten suszony ser razem z ugotowanymi ziemniakami, potem go rozkruszano, rozdrabniano i posypywano nim różne proste, bardzo postne potrawy, więc ten ser ma dla mnie bardzo duże znaczenie takie sentymentalne, ale też jak widać ma też duże znaczenie kulinarne.
Pan często prowadzi warsztaty dla kół gospodyń wiejskich, tak jak wspomniałam. Czym się to środowisko różni od takiego środowiska miejskiego? Na co jest nastawione? Czy tu chodzi bardziej o smak, czy sposób podania? Czy widzi Pan jakieś różnice między tymi dwoma światami?
Najbardziej widzę różnicę pokoleniową, czyli Pani z tego starszego pokolenia. One bardzo dużą uwagę przywiązują do receptur. Receptury są dla nich święte i jak wydajemy, jak pracujemy nad publikacją, mogę nawet teraz powiedzieć na gorąco, dla gminy Bychawa przygotowujemy, właśnie jesteśmy w trakcie opracowywania publikacji. Panie też nie do końca chętnie się dzielą tymi recepturami. Ja muszę też tam z ich lokalnymi liderkami pracować nad nimi, bo z jednej strony się wstydzą, z drugiej strony nie chcą ujawniać, bo ktoś inny z tego będzie korzystał. Różne mają tutaj własne takie osobiste konotacje związane z tymi recepturami, ale receptura, która była przekazana od prababci, babci, matce do córki, to jakby dalej, można powiedzieć, trochę pokutuje. I ja staram się im też trochę zmienić spojrzenie na to, że trzeba po prostu otwarcie tą wiedzę przekazywać, transferować ją w taki sposób, jak to zostało zachowane. I też często konfrontuję się z nimi, bo pewne rzeczy ja, tak jak mnie nauczono w szkole czy w pracy zawodowej, pewne rzeczy bym przygotowywał inaczej, prościej, szybciej, bo wiadomo, że warsztaty, zajęcia kulinarne mają też ograniczony czas i muszę się ze wszystkim wyrobić. I tutaj jest zderzenie. Nie, panie Kamilu, to musimy zrobić tak, a nie inaczej, niech mi pan uwierzy. Ja mówię, no dobrze, ale uzyskamy ten sam efekt. Na pewno nie, panie Kamilu. I teraz jeżeli pytamy o tę różnicę, one zaczynają się powoli zacierać, no bo ten świat współczesny, globalizacja też zaczyna wkraczać na wieś i panie też zmieniają też swoje nawyki i sposoby przygotowywania. Panie w mieście, z uwagi na to, że i więcej pracują i mają mniej czasu na takie przygotowywanie wszystkiego od podstaw, trochę już inaczej podchodzą do kuchni, wykorzystują współczesne technologie, urządzenia, dużo półproduktów. Wiadomo, mieszkamy w mieście i mamy ograniczony dostęp. Nie każdy ma czas w ciągu dnia pojechać na jarmark, na targ i kupić sobie gotowe takie surowce. Paniom na wsi jest na pewno łatwiej. Ale widzę jednak, widzę też wspólny mianownik tego, że i zarówno temu starszemu pokoleniu, jak temu współczesnemu zależy na tym, żeby ta potrawa była jednak jak najbardziej tradycyjnie przygotowywana i żeby dzięki temu uzyskała ten odpowiedni smak i efekt. Czyli to jest ta wspólna rzecz, która jednak te pokolenia łączy, tradycja i smak. Bo nawet jak się zbliżają święta wielkanocne, święta Bożego Narodzenia, no to znajome z mojego pokolenia, jeżeli nie mają możliwości zapytania kogoś w rodzinie, to mnie pytają, jak zrobić coś tradycyjnego, tak? Czyli ta tradycja jest jakby tym łącznikiem cały czas i te panie starają się tym młodym paniom, które wchodzą, dołączają do tych kół gospodyń wiejskich, tak? Bo rośnie już nowe pokolenie pań, które zostały wychowane w tym współczesnym świecie i starają się też dogonić za trendami. Mają z tyłu za sobą te nauczycielki, te mentorki, które przekazują im tą wiedzę, doświadczenie, umiejętności w taki sposób, jak one zostały nauczone wcześniej. Z tym, że wiadomo, świat idzie do przodu, więc te pewne rzeczy na tych zajęciach przygotowujemy trochę inaczej, a pewnych rzeczy też się nie da do końca odtworzyć, niestety.
Zasiane historie.
Zawsze na stole musi być dużo jedzenia. Musi być go tyle, żebyśmy się najedli do syta. Jeszcze musi być tyle, żeby zachowało się trochę dla gościa, dla kogoś, kto do domu przyjdzie i żeby można było postawić na stole. No i tym tradycyjnym zwyczajem ugościć. A tymczasem taka współczesna kuchnia restauracyjna to jest jednak minimalistycznie mało, super zdrowo, byleby tylko było podane w sposób niezwykle estetyczny. Jest to dzieło sztuki na talerzu. Tego na wsi nie ma. Tradycyjne zdobienie pokarmów wygląda inaczej. No i ta ilość połączona z jakością, prawda?
Myślę, że ilość tego jedzenia, może powiedzieć, że wielkość zostawionego stołu to płynie z serca. Bo czym można by innym ugościć tego gościa, który przyjeżdża do danej rodziny? No niczym innym jak właśnie tymi posiłkami, tymi pokarmami, tymi potrawami, które w sposób tradycyjny na wsi były przygotowywane. I powiem, że właśnie te najprostsze takie rzeczy, i to się teraz też widzi w tej, można powiedzieć, turystyce kulinarnej w naszym regionie, cieszą ludzi, bo osoby, które przyjeżdżają, i ja tego też doświadczyłem w ubiegłym roku w Zwierzyńcu, gdy robiłem pokaz kulinarny na terenie browaru, było bardzo dużo turystów z Warszawy i pytali się mnie, proszę pana, gdzie tutaj można zjeść coś takiego, wie pan, swojskiego, lokalnego, regionalnego, coś takiego najprostszego. Wskazałem kilka miejsc, powiedzieli, że tam byli, ale było oblężone przez innych turystów, więc nie do końca udało im się zjeść. W końcu jeden z tych turystów powiedział do mnie, wie pan co, ja to bym zjadł takich kartofli z kwaśnym mlekiem, po prostu. Obsypane koprem, żeby to było świeże, żeby te ziemniaki takie wyjęte były prosto z garnka, jak to kiedyś moja babcia na wakacjach mi przygotowywała, tak? Z kolei jakaś pani zaczęła wspominać zupę jabłczankę też z ziemniakami, tak? I to jest właśnie, można powiedzieć, że ugoszczamy tych naszych gości, którzy przyjeżdżają, właśnie żeby tego było dużo, żeby nie mieli też poczucia takiego, że nie chcemy ich przyjąć w nasze progi. I też trochę w tej naszej kulturze jest przez tą kuchnię, przez to jak kształtowała się historia naszego kraju, że jest, pokutuje też postaw się, a zastaw się. Tak jest, jest tak, że chcemy jakby celebrować życie przez to jedzenie, że chcemy się pokazać, więc pokazujemy się przez te też potrawy trochę też i bardziej wykwintne i droższe, ale jeżeli ktoś jest naprawdę gościnny i cieszy się z tego gościa i to mu w duszy gra i to wypływa z serca, to każda szanująca się gospodyni zawsze przygotuje 200 pierogów, cały duży garnek rosołu i wiele, wiele innych potraw, tak żeby nie zabrakło, bo być może ktoś jeszcze dojedzie, a być może następnego dnia też będziemy gościli i świętowali wspólnie.
No i przecież w domu tradycyjnym musi być spiżarnia albo piwniczka, w której też są zapasy. Ja mając dosyć sporą rodzinę, co roku coś robię na zimę, ale w takich ilościach, że zostają przetwory z lat poprzednich. Kiedy teraz zjechało mi się moje towarzystwo do domu na kwarantannę i mogą pracować zdalnie, nagle z zachwytem stwierdzili, mamy piwnicę, mamy co jeść, wreszcie mamy zapasy, się przydadzą. Uśmiechnęłam się skrycie, bo po raz pierwszy dzieci przyznały mi rację, już mnie nie tępiły za to, że znowu zbiera ta mama słoiki, bo nie wiadomo po co jej tyle jest. Mamy to gdzieś w sobie, tę zapobiegliwość. Czekało nas przez wiele, wiele lat, wiele niespodzianek, różnego rodzaju kataklizmy. I to, że jesteśmy takimi wiewiórkami, które gromadzą zapasy, też jest chyba w naszej naturze i na Lubelszczyźnie szczególnie mocne.
Myślę, że to wynika z poszanowania też tradycji ojcowizny. Ojcowizna, która została po naszych przodkach, to trzeba jej złożyć szacunek. I teraz jak zarządzamy i gospodarujemy na ojcowiźnie, czyli mamy te własne zasoby, dbamy o tę ziemię, o te płody, no to jeżeli jesteśmy naprawdę dobrymi gospodarzami, to nie przejemy tego. Więc żeby się to nie zmarnowało, musimy zachować to, zrobić właściwe zapasy, przechowywać to w odpowiednich warunkach, więc podziemna piwniczka, ziemianka, do której ja jako dziecko chodziłem u mojego dziadka i wykradałem słoiki dla kolegów i jadłem kiszone ogórki właśnie z beczki drewnianej czy kapustę. Czy chodziłem też po ziemniaki i inne warzywa, które były tam przygotowywane i zawsze mnie zastanawiało, jak to jest, że na zewnątrz jest 30 stopni upału, a w tej ziemiance jest może 10, tak? To myślę, że to jest też poszanowanie tej tradycji do ojcowizny, do tego, że nas tak uczono, że trzeba po prostu dobrze gospodarzyć, wyprodukować tej żywności jak najwięcej, dbać o tą ziemię, która rodzi dla nas te wszystkie płody i to po prostu przetwarzać w najlepszy sposób, czyli w sposób tradycyjny, czyli te dobre techniki, dobre praktyki przetwarzania żywności, dobre praktyki kulinarne. To jest właśnie ta tradycja, która jest cały czas przekazywana i pokutuje. No nie bez powodu o wielu osobach, które mieszkają w Warszawie, mówi się słoiki. No ale co oni by bez tych słoików zrobili, tak? Słoiki jadą do Warszawy ze słoikami. Czyli dobrze jest mieć babcię, dobrze jest mieć mamę, która ma zapasy, bo ten przysłowiowy słoik uratuje nam nieraz skórę. Jesteśmy chorzy, czy mamy pandemię, otwieramy słoik, który zawiera albo konfiturę, albo kiszonki, albo kwaszonki, albo jakąś zawykowaną zupę, czy nawet niech to będzie jakieś proste leczo, jakaś potrawka warzywna, grzybki marynowane, kapusta, bigos zawykowany w słoiku tak, że nie możemy go otworzyć, bo mama się starała, żeby to jak najdłużej w tym słoiku przetrwało i to nam ratuje życie. Nikt mi nie powie, że śmiejemy się z tych słoików, ale jak słoiki są w torbie, to się bardzo cieszymy, bo teraz nie możemy za bardzo sobie hasać po restauracjach, bo są zamknięte, po galeriach handlowych też nie, po sklepach też z ograniczeniami, więc co robimy? Sięgamy do słoików i myślę, że wiele osób teraz bardzo ostrożnie jedzie kilkaset kilometrów do swojej rodziny po te słoiki. Więc te słoiki, ta spiżarka jest tutaj też ważnym takim łącznikiem rodziny. Rodziny, tradycji i sięgania do tego, co jest naprawdę dla nas ważne, smaczne, zdrowe i co nam po prostu ułatwia życie.
Dziękuję serdecznie naszemu gościowi, dziękuję serdecznie Państwu i przypominam, że rozmawiałam dzisiaj o naszych tajnikach kuchennych Lubelszczyzny i sztuce kulinarnej z panem Kamilem Kotarskim, ekspertem kulinarnym. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Państwa i do usłyszenia jak zwykle w przyszłą sobotę o godzinie 6.
Zasiane historie.